Prawiono dziwy o uwięzionej. Zaklika został niepodejrzewany na drugi dzień, a że dał parę talarów gospodarzowi na zatargowanie skór, bezpieczniejszy już poszedł z południa niby zamek oglądać i okolice. Od jednej strony, kiedy były lasy i pusty gościniec, prawie niepostrzeżonemu przez zarośle i krzaki podkraść się było można pod mury. Z tej jednak strony, czy wychodziło jakie okno mieszkania Kosel, nie wiedział i musiał to do dalszego zostawić badania. Wieczorem wziął drugą porcję niedźwiedziego sadla u gospodarza i położył się myśląc, jakby mu zamydlić oczy i pobyt w gospodzie przeciągnąć. Rano, gdy przy piwie grzanym siedział w izbie Zaklika, weszło trzech żołnierzy ze straży zamkowej na piwo, też z wielkim hałasem, bo dawniej żołnierstwo nie chodziło inaczej. Zaklika w nich poznał zaraz dawniej widywanych na strażach u dworu i jeden też z nich pilno przypatrywać mu się zaczął. — Hej, hej! — rzekł, sparłszy się oburącz na stole. — My bo się gdzieś znamy. — Pewnie — odparł Zaklika. — Bom ci to ja dworsko służył długo, pókim się do handlu nie rzucił. Gdy mi ten chleb zbrzydł. Nierazem ja was też na straży u króla pana miłościwego widział. — A, toś ten, co łamiesz podkowy — zawołał żołnierz. — Bywało to, bywało, że mi wołu za róg wziąwszy w miejscu osadził, ale teraz już i z baranem nie wiem, czy bym tej sztuki dokazał. Żołnierz mu się skłonił uśmiechając i podparł na stole. Zaklika o piwo dla niego zawołał. Przyjaźń się zawiązała dobra. — No, dostało się nam za pokutę — odezwał się żołnierz. — Na wartę do nosen. Koło kogo? Spódnicy pilnować. Nudno choć się powiesić, żeby choć byli dodali hrabinie z parę ładnych dziewcząt, ale ochmistrzyni 50 lat, garderobiana ze 40. Nawet na tej pustyni nie ma ochoty z nimi pobaraszkować. A długoż będziecie tu siedzieć? A któż to może wiedzieć? Już ze snu człowiek puchnie, bo nie ma co robić, tylko o mur plecami i chrap. W karty by można grać, rzekł Zaklika. No z kim, o co? Mało co przy nas grosza i ochota odpadła. Ziewnął, pijąc piwo, znajomość pożyteczna została zrobiona. Gdy żołnierze po piwie szli do zamku, Zaklika, zagadawszy się niby, odprowadzać ich zaczął coraz dalej, aż do bramy, aż w dziedziniec. I tak nie spostrzegłszy się, aż na korytarze się wsunął. Reszta żołnierzy biwakująca na słomie nie dziwiła się przybyszowi. Owszem, radzi mu byli, siadł z nimi do gawędy i rozruszał znudzonych. Znalazły się karty, przegrał im parę talarów. Dopieroż byli radzi. Gdy odchodził, ciekawość go niby wzięła zamek zobaczyć i tak jawnie się poszedł przejść pod mury, ani mógł to słowo rzekł. Oficer był w miasteczku i grał na gitarze córce rzeźnika. Jednakże tego dnia więcej nadto dokazać mu się nie udało. Zaklika chorując ciągle, targując skóry, marudząc, starał się wkraść do zamku. Nie posądzano go wcale. Jednakże trudności były wielkie, z samego położenia wynikające. Część zamku, w której osadzono hrabinę, przytykała do drugiej, prawie pustej. Mieścił się w niej oficer i stary murgrabia z rodziną, który zawiadywał ruiną. Przez żołnierzy potrafił z nim nawiązać znajomość Rajmund i starał się go poznać bliżej. Człowiek był obarczony rodziną, chciwy i skąpy. Częstując go za swój grosz, wywiedział się powoli, w którą stronę okna mieszkania hrabiny wychodziły i że drzwi żelazne od baszki, od których miał klucze murgrabia, otwierały się na wielką salę, w której z dawna niepotrzebne urzędowe papiery składano, mając kiedyś do zamku sądy i urzędy powiatowe przeprowadzić. Zaklika wielką okazywał ciekawość ku starym gmachom, rad by był zamek oglądać, ale na to stary dozorca zmilczał. Innego dnia rozgadali się o hrabinie, a Polak usiłował ku niej zajęcie i litość obudzić w murgrabi. Popatrzyli na siebie. Zmilczał. Hrabinie, rzekł Zaklika, pozostało wielu przyjaciół na dworze i są ludzie, co zapewniają, że kiedyś może jeszcze do władzy powrócić. Nie dziwiłbym się, panie Hercog, gdyby który się tu zjawił i wać panu piękny grosz ofiarował za to, żebyś tylko chwilkę rozmowy z hrabiną ułatwił. Spojrzał na starego hercoga, który sobie dłonią brodę gładził, mrucząc. — Cóż byście wypoczęli w takim razie? — zapytał Zaklika. — Byłaby to diabelska pokusa — odparł stary. — Zrobiłbym jak Luter. Palnąłbym diabła w łeb kałamarzem. Ale stary się uśmiechał. — A gdyby wam dano 30 talarów? — spytał Rajmund. — I za talarów 30 poszedłbym na szubienicę — rozśmiał się hercog. — Wielkim panom to się może upiec, gdy co podobnego zrobią, ale chudych pachołków wiodą na rynek i pod stryczek. — A! Nie takaż to wielka winowajczyni, hrabina, ani tak by to wielka była wina dać jej pomówić dwa słowa z przyjacielem. — Tak to się gada — dodał Zaklika. — Aby się gadało, ano, gdyby się przyjaciel znalazł, dałby pewnie jej 50. Hercog popatrzył wielkimi oczyma, usta jak do świstania ściągnął i brodę pogładził. Minę miał śmieszną, sama myśl 50 talarów szła mu jak napój mocny do głowy. — Jeśli aś indziej wiesz o takim przyjacielu hrabiny, co mogłoby dać bitych twardych talarów 50, to młode mnie powiedz, niech przyjdzie, pogadamy. Obejrzawszy się w koło, Zaklika rzekł — masz go przed sobą. — Tegom się zrazu domyślał. — Obawiać się nie macie czego, żołnierze mnie znają i jestem z nimi dobrze. Zaprowadzicie mnie do sali w tej godzinie, gdy kobiet nie ma przy hrabinie, gdy ona sama. Zapukamy do drzwi, rozmowa długa nie będzie.
— Gdyby nie te baby, co przy niej są — mruczał hercog — wszystko by było łatwym. To nieszczęście, że one się tam mieniają i jedna zawsze siedzi.
Niech je obiedwie żona wasza zaprosi.
A, baba o niczym wiedzieć nie powinna.
Spodziewam się, rzekł Zaklika, ależ ona może zaprosić, nie wiedząc dlaczego. To wasza sprawa. Narady te trwały długo. Hercog, człowiek już bywały do takich robót, wiele okazywał zdolności, byle grosza dostał. Zdało mu się też, iż nieszczęśliwa kobieta nie mogła być tak ważnym więźniem stanu. Jednego tedy dnia, gdy hrabinę przechadzała się po sypialni, usłyszała zrazu nieśmiale, potem coraz wyraźniejsze do drzwi żelaznych w baszcie pukanie. Z bijącym sercem podbiegła do nich i ze swej strony uderzyła w nie. Natychmiast zamek się odryglował, drzwi w zawiasach uchylili i Zaklika się w nich ukazał. — Mam tyle tylko czasu, aby pani oznajmić, że jestem tu i będę w okolicy. Będę czuwać, a co uczynić się tylko da, zrobię. — Ułatwić ucieczkę, ucieczkę! — poczęła żywo Kosyl. — Umrę zaduszona tym powietrzem. Staraj się, płać, czyń co chcesz. — To dotąd jest prawie niepodobnym, a przynajmniej wymaga czasu — żywo rzekło Zaklika. — Spuśćcie się na mnie, iż uczynię, co tylko w mocy człowieka. Z okna, które wychodzi na tył od baszty, spuśćcie sznurek szary, ponieważ drugi raz rozmowa może być niepodobną. Szukajcie na nim kartki. Oznajmię, co zrobię. Hercog naglił. Zaklika worek z częścią pieniędzy wsunął hrabinie i szepnął. — Jedną sługę trzeba kupić. Stoję w gospodzie na dole. Złota podkowa. Drzwi się za nim zamknęły, bo kobiety mogły nadejść, ale w hrabinę duch wstąpił. Skłonna do modlitwy podziękowała opatrzności, składając ręce i szepcząc dziękczynne wyrazy. Zaklika ten sługa biedny, na którego ona z góry swojego królewskiego majestatu zaledwie spoglądać raczyła, nie zdradził ją przecie. Hercog wziął 50 bitych talarów z nieukrywaną radością.
Łatwe ich zdobycie znakomiło go. Powiedział sobie w duchu, że należało tę dojną krowę spożytkować i wyciągnąć z niej, co tylko się da. Nie tyle więc teraz Zaklika za nim, ile on za Zakliką gonił. Ten już osnuwał projekt uwolnienia hrabiny, a wykonanie prawie mu się zdawało możliwym, choć wielkiego potrzebowało przygotowania. Hercog z chęcią go nazajutrz uprowadził po zamku i pokazał mu całą dawną budowę. Była ona niegdyś obronną, a ze starych murów podcielił przejść pozostałe ganki, którymi i na zamek się dostać, i z zamku dobyć było można. Jedna taka wycieczka wychodziła prawie na gościniec, a choć jej dawne drzwi zawalone były gruzami, oczyścić je było łatwo. Ale nie dosyć było z zamku wyjść. Należało obmyślić środki ucieczki szybkiej do granicy i miejsce schronienia, którego by August nie mógł dosiąść tak łatwo. Stosunki ówczesne z dworem cesarskim i pruskim nic na ich opiekę rachować nie dozwalały. Zaklika sądził, iż gdyby się udało przebyć Śląsk i dostać do Polski, tam jeszcze najbezpieczniejsze znalazłoby się schronienie. Chociaż stosunki jego z krajem od dawna były zerwane, miał znajomych, krewnych, dalekich i powinowatych, a wiedział, że Sas oprócz stosunków miał też mnogich nieprzyjaciół. Zebrać jednak konie, ludzi i wszystko, co było potrzeba do ucieczki, wcale niełatwym się zdało w Saksonii, gdzie dwór miał szpiegów i czujne oko na wszystkich. Zaklika przywiązał kartkę do sznura nazajutrz i oznajmił, iż jedzie się starać, a przygotowywać do uwolnienia hrabiny. Z hercogiem zaś na wyjezdę w cztery oczy pogadał, nie wyjaśniając mu nic, a łakomiąc obietnicą nie 50 już, ale choćby 1000, jeśli by do ważniejszej sprawy przyszło. Z 1000 talarów cichusieńko moglibyście wyciągnąć gdzie na dren, wysławszy w przódy familię, i żylibyście w własnej chacie jak u Boga za piecem. Stary nic nie odpowiedział, głową trząsł. Z żołnierzami na wyjezdnym napiwszy się piwa i pożegnawszy ich do widzenia, pod pozorem, że tu znów ze skórami przybędzie, Zaklika ruszył nazad do Drezna. Pieniądze, jakie mu Leman wyliczył, mogły na wszystko starczyć, lecz ucieczka musiała je wyczerpać. Myślał więc, że gdyby się tylko do Polski udało dostać, tam by już innego trzeba szukać ratunku. Kosel została po odjeździe jego z rodzajem gorączki, wyczekując nowych wieści. Co dzień biegała do okna, ściągała sznurek próżny, spodziewała się jakiejś wiadomości. Nie obrachowywała trudności. Zdawało jej się, że człowiek ten musi i powinien ją natychmiast uwolnić, gdy mu objawiła wolę swoją. Tymczasem przedsięwzięła zyskać jedną ze sług, którą jej narzucono. Obiedwie były chmurne i nieprzyjazne. Młodsza wszakże miała poruszenia litościwsze i łagodniejszą twarz. Z nią czasem choć kilka słów przemówić było można. Kosel nie miała zwyczaju inaczej się obchodzić nawet z osobami obcymi, tylko jak królowa. Do wszystkich mówiła ty i zapewniała o swej łasce. Chodziła, choć uwięziona, zawsze w tym majestacie dawnej wielkości, czując się małżonką króla. Nie inaczej też odezwała się i do Magdaleny, młodszej sługi, z którą jednak powoli do łagodniejszego zeszła tonu. Nie potrafiła ją jednak sobie przyswoić, aż narzekając na jej towarzyszkę i obudzając między nimi nienawiść. Pieniężne podarki potajemne podzielały jej lepiej jeszcze, ale miesiąc upłynął, nim potrafiła się o jej życzliwości dla siebie zapewnić. Zakliki z powrotem widać nie było. Utrudniano mu w Dreźnie zachody to, iż go powszechnie znano i że szukanie powozu a koni musiało podejrzenie obudzać. Trzeba było nadzwyczajnej przebiegłości jego, ażeby wszystko to zebrać, skupić, człowieka dostać i wcale na siebie oczów nie zwrócić. Przez wędla swego porobił znajomości w Budziszynie i tam założył główną kwaterę. Tym sposobem znikł z oczów dworu, a za pretekst służyło mu, iż to dla jednego z panów polskich przysposabiał.
którego rychło już z Königsteinu miano uwolnić, aby miał czym powracać do kraju. Wiele to jednak zabrało czasu, i jesień przyszła, i zima, a w tej porze ucieczka była trudniejszą, drogi gorsze, ślady do wynalezienia łatwiejsze. Zaklika dostał się do Nosen, prosząc o cierpliwość do wiosny. Herzog kazał sobie zapłacić znowu, lecz drzwi otworzył, gdy Magdalena, przypuszczona do tajemnicy, stała na straży. Mogła się więc Kozel rozmówić dłużej i umówić dokładniej. Także ucieczka na pierwsze dni wiosny odłożoną została. Nie było wątpliwości, iż Herzog, skuszony zapłatą, ułatwi ją. Zima w tym roku była długą i ciężką, a tego rodzaju przedsięwzięcia, gdy się wloką i odkładają, czas do rozmysłu i strachu zbytni dają pomocnikom. Herzog nieco podpiły wybąkał coś przed żoną, resztę ona z niego dobyła. Niewiasta przemyślna znajdowała, że kto zdradza, ten już na wszechstrony zdradzać i wszelką możliwą korzyść ze swej niepoczciwości ciągnąć powinien. Zdaniem jej więc było udać zdradę, aby pieniądze dostać, a wydać zaklikę i hrabinę, żeby miejsca i łaski nie postradać. Tym lepszym się to zdawało, że w takim razie nigdzie się już wynosić nie potrzebowali. Herzog brodę gładził, nic nie mówiąc. Uśmiechała mu się ta trafna myśl zacnej małżonki. Czekano tylko wiosny. Kozel, uspokojona nieco nadzieją swobody przy zbliżających się świętach Bożego Narodzenia, hojnym podarkiem ujęła obydwie kobiety. Zaklika świętować miał z Serbami swoimi między Budziszynem a Dreznem. Hrabina tak pewną była Magdaleny, iż się przed nią mimowolnie zdradzała. Chciała, by jej towarzyszyła, gdyby z wiosną co się w losach jej miało odmienić. Kobiecie to wszystko wiele dało do myślenia, strach ją ogarniał, walczyła z sobą. Pod pozorem widzenia się z rodziną wyprosiła się na dni kilka do Drezna. Siostra jej była przy dworze Denhofowej, pojechała do niej. Tu naradzili się z sobą niewiasty i z narady wypadło, ażeby wszystko zanieść do pani marszałkowej Bielińskiej, a nagroda wspaniała nie minie. Można sobie wystawić przerażenie kobiet, gdy jak piorun spadła na niewiadomość, iż Kozel mogła się ratować ucieczką. Wnet zwolano Lewendala. Pierwszym skutkiem było przyaresztowanie kobiet obu. Tegoż samego dnia jeszcze nowy oddział żołnierzy poszedł zmienić stojący w Nosen. Podwojono strażę, wzięto murgrabiego i okutego dowieziono do Drezna. W nocy pod oknami zaciągnęły warty. Kozel, budząc się, znalazła w przedpokoju oficera nieznajomego, który wraz z urzędnikiem poleconym miał przetrząśnięcie papierów, rzeczy, przeszukanie mieszkania, wypróbowanie drzwi i zamków. Na widok tych groźnych przygotowań gniew nią owładnął, lecz cóż mogła przeciwko sile. Nie śmiała pytać o nic, lękała się, żeby zaklika nie został odkryty i uwięziony. Szczęściem po nazwisku nikt go tu nie znał, miał bowiem ostrożność zwać się wcale inaczej, a z opisu twarzy trudno było go ścigać. Kartka zakliki, którą hrabina z pomocą sznurka ściągnęła zręcznie przez nią, została zniszczoną w obecności tych, co ją odebrać chcieli. Dowodów zamierzonej ucieczki nie było żadnych, oprócz powieści służącej. Jednakże życie w Nosen od tego dnia stokroć się stało nieznośniejszym. Przysłano sługi nowe, wylękle i obchodzące się z hrabiną z surowością nielitościwą. Broniła ją tylko duma i milczenie. Po wyjściu urzędnika pozostały oficer, mimo bardzo nasępionej twarzy, litościwszego serca niż inni, zbliżył się do hrabiny ze współczuciem. Pani hrabina nie przypomni sobie pewnie biednego chłopca, którego nieraz na straży przy królu, towarzyszącego w lepszych czasach najjaśniejszemu panu, widziała, rzekł cicho. Pełnię tu smutny i ciężki obowiązek, tylko dlatego się nie wymawiając od niego, aby mógł pani oszczędzić nieco boleści. A nie pogarszaj pani położenia swego. Kosel dumnie na nich spojrzała. — Chcesz mi dowieść współczucia? — zawołała. — Powiedz mi, co odkryto? Kto? Jakim sposobem? — Szczegółów nie wiem — odezwał się oficer. — Rozkazy wyszło od króla przez marszałka Lewendara. Służbę całą zmienić kazano. Dozorca zamku wzięty na śledztwo i badanie. — Kto więcej? — Zdaje mi się, że oprócz sług nikt — rzekł oficer. — Będę przychodził co dzień — dodał. — Będę nad miarę surowym przy ludziach, ale w czym potrafię, pomogę i radbym przynieść ulgę. Skłonił się i wyszedł. W trwodze i niepewności upłynęło dni kilka. Zaklika, który w Dreźnie dowiedział się z odgłosu powszechnego, iż zamiar ucieczki w nosem odkryto, przyczaił się, czekając, ażali jego ścigać nie będą. Rozumiał to dobrze, iż mu się pokazać kolonosem nie można, a czuł zarazem, iż oznajmić należało hrabinie, że jest wolnym, że zatem na niego jeszcze liczyć może. Nocami więc, przebrany za żebraka, przegradł się do zamku. We dnie w sąsiednich zarośli dopatrzył, że w oknie sznurka nie było i żołnierz pod nim przechadzał się na straży. Trudnym się stało oznajmienie o sobie hrabinie. Lamał głowę na próżno, jak tego dokaże. Włócząc się mimo mrozu i śniegu po okolicy, drugiego dnia napotkał wózek wędrownego przekupnia, który po wsiach i miasteczkach rozwoził towary zwykle na podarki wilii Bożego Narodzenia. Handel naówczas nie był tak ożywionym jak dzisiaj. Wędrowni przekupnie dostarczali ze stolicy wymyślniejszego towaru. Zjeżdżał zwykle z wózkiem lub na plecach noszoną krupką przekupień do gospody wsi i miasteczka. Schodziły się kobiety rozpatrywać w towarze. Do znaczniejszych domów przybywał sam handlarz i rozkładał swój towar pokuszający. Ujrzawszy ciągnącego ku nosem starego, z Drezna znanego mu przekupnia, Zaklika go zatrzymał. Przypomnieli się sobie, bo u niego dla swoich wędów nieraz podarki kupował. — W nosen, rzekł, możecie mości Treue, zrobić dobre interesy. Na zamku siedzi hrabina Kosel, choć uwięziona, sług koło niej dosyć, a grosz pewnie ma i podarki na święta zrobić zechce. Byle się tam wam do niej dostać, pewnie u was dużo kupi. Treue mu aż oczy zabłyszczały. — Dziękuję — zawołał, podając rękę — za dobrą radę. Na myśl by mi to nie przyszło. Biedna to teraz kobieta, dodał Zaklika, ale jej resztki więcej warte niż nasze bogactwa. A słuchajcie, panie Treue, jak się tam wprosicie do niej, to jej po cichu starego sługę przypomnijcie, bom ja nigdy u niej sługiwał. A cóż powiem? Zapytał Treue. Powiedzcie jej, że jej wierny sługa, co podkowy łamał, żyje i chodzi po Bożym świecie. — A z nosem, dokąd pociągniecie? — zapytał przy rozstaniu Rajmund. — Z nosem już chyba nazad do domu, bo i święta za pasem, to jest dziećmi i z żoną przebyć trzeba — rzekł w głowę się skorbym strzałem. — No to może do zobaczenia gdzie na gościńcu, bo ja za zającami chodzę. To się może spotkamy. Treue, jak wszyscy handlarze, gdy im o zysk chodzi, umiał sobie radzić. Przybywszy do miasteczka, odpocząwszy, udał się zaraz na zamek. Żołnierze go precz chcieli odpędzić, narobił wrzawy takiej, że aż oficer wyszedł. Z tym łatwiej się było porozumieć, ale posłał w przódy zapytać hrabiny, czy by co kupić chciała. Dla samej rozrywki i widzenia nowej twarzy Kosel kazała puścić przekupnia. Nędzny był kramik biednego Troe i nie dla tak pańskich przeznaczonych oczu, ale w osamotnieniu i niewoli wszystko rozrywką. Roztargnioną ręką rozrzucała pogardliwie te ubogie towary Kosel, gdy Troe, dopatrzywszy chwili, w której nikogo nie było, zbliżył się do niej i rzekł po cichu. — Kazano mi powiedzieć pani, że jej wierny sługa, co łamał podkowy, żyje i chodzi zdrów po Bożym świecie. Zdziwił się niezmiernie Troe, gdy ujrzał na twarzy hrabiny jakby blask nowego życia, promień radości, który ją przeleciał i oświecił. — Kto ci to powiedział? — spytała. — on sam, jasna pani — odparł Troe. — Spotkałem go tu, w okolicy.
podobno na myślistwie. Po tych słowach hrabina szybko zakupiła, co jej pod rękę wpadło i Trełę zdziwił się niepomału, jak mu szło w targu szczęśliwie. Nakupiwszy podarków dla służby, kazawszy sobie powtórzyć słowa te, które ją o zaklikę uspokajały, hrabina odprawiła Trołego. Wyszedł z zamku uszczęśliwiony. Targ w gospodzie niemniej mu się powiódł, aż zanocować musiał. Nazajutrz puścił się nazad drogą do Drezna, o mile od nosen nastręczył mu się znowu zaklika. Stanął wózek, powitali się jak dobrzy przyjaciele. — A cóż? — zapytał Polak. — Powiedzieliście też o mnie?
— Aha, a jakże? — rzekł Trałę. I hrabina widocznie była ucieszona tą wiadomością. — Zrobiłem w istocie dobry interes na zamku i w miasteczku. Bóg wam zapłać.
Zaklika chciał mu powiedzieć, że też dobry uczynek spełnił, ale z tym się powstrzymał. W Dreźnie tymczasem ciągnięto śledztwo z uwięzionych. Hercog miał nadto rozumu, żeby się przyznał do czego, choć naówczas mogli go wziąć na pytki pierwszej i drugiej i męczyć, póki by się nie przyznał. Zaniechano jednak tego, puszczono obwinionego, odbierając mu miejsce tylko. Kobiety wyszły z więzienia niewynagrodzone i wymęczone, ale przestroga w las nie poszła. Król August sam, teraz obawiając się hrabiny, pilno czuwał nad jej losem. Znał ją nadto, by mu groźną nie była. Na pierwszą wiadomość o pogłosce, iż ucieczka zamierzoną została, rozgniewany nakazał daleko warowniejszy zamek Stolpen przygotować na więzienie dla koseł. Była to twierdza na bazaltowych słupach zbudowana, w której niegdyś biskupi majseńscy swoich więźniów zamykali. To samo miejsce, które przed laty szczęśliwa Kosel zwiedzała z królem, gdzie z nim razem biesiadowali, w zwierzyńcu. Ten zamek, na którego drodze spotkała starą mlawę i wróżby pierwsze przyszłego losu. W tejże chwili wysłano do Stolpen rozkazy, aby wieżę świętego Jana na mieszkanie oczyszczono i przygotowano. August gniewnym był i obrażonym. Nieugięty umysł tej kobiety urągał się z jego władzy i potęgi. Jedna niewiasta śmiała upomnieć się o dotrzymanie przyrzeczeń, o królewskie słowo i rzucać mu wiarołomstwem w oczy. Było to zuchwalstwo niedarowane, nieprzebaczone, a kto gniew pański ściągnął na siebie, dlatego nie było litości. Na dwa dni przed Wigilią Świąt ruch powstał w zamku niespodziany. Z Drezna przysłano powóz i konie, straż nową i rozkaz króla, ażeby Kosel do Stolpen przewiezioną została. Zdumiony oficer przez litość nie śmiał wnieść do hrabiny z tym rozkazem nowym, który cięższy, jeśli być może, los jej jeszcze zwiastował. Kosel na pierwszy szmer niezwyczajny w zamku zerwała się z siedzenia, na którym zatopiona w kartkach poszarpanych starej Biblii siedziała. Rzuciła się ku drzwiom. Były chwile jeszcze, w których po sercu Augusta, kochała go nieszczęśliwa, spodziewała się litości, sprawiedliwości, uczucia. Zdało jej się, że na święta nadchodzące przyśle jej w podarku wolność. Drżąca stała w progu, gdy urzędnik w peruce wszedł z głębokim uklonem. Zjawienie się podobnego gryzipiórka było dla niej zawsze najgorszym zwiastunem. Trzymał papier w ręku, a okulary w drugim, ręce mu dygotały. — Czego ty chcesz? — zawołała Kosel. — Rozkaz najjaśniejszego pana, który natychmiast spełnionym być musi — rzekł ochrypłym głosem urzędnik. — Pani hrabina przejeżdża do Stolpen, przeznaczono do jej najłaskawiej do dalszego pobytu. Z okropnym krzykiem, ręką zaslajając sobie oczy, hrabina rzuciła się ku ścianie, jakby się o nią rozbić chciała. Na widok tego szału podbiegły wchodzące kobiety i pochwyciły ją pod ręce. Jednym ruchem pozbyła się obu. Wrzask dobył się z ust jakby obłąkanej,
potem ryk i jęk.
Urzędnik stał wryty, przerażony, nie wiedząc, co począć. Niemal gwałtem musiano hrabinę sprowadzić do oczekującego na nią powozu. W konwulsjach bólu, płaczu i osłupiałym milczeniu na przemiany wieziona dnia 25 grudnia 1716 roku stanęła w bramie Jana i Donata i oczy załzawione podniósłszy ujrzała przed sobą groźną wieżę świętojańską, przeznaczoną jej na więzienie. Stary zamek sztolpeński był naówczas już pół ruiną. Kilkakroć wierzcholki jego wieżyc ogień z nieba druzgotał, paliły się stare budowy i podtrzymywane, opustoszałe, ledwie małą załogę pomieścić w sobie mogły. Dawne mieszkanie biskupów w części przerobione zostało, w części się rozpadało w gruzy. Dowódca zamku, Jan Fryderyk von Wellen, zajmował sam niewygodną basztę. Dla uwięzionej, nieszczęśliwej ulubienicy Augusta przeznaczono jedną wieżę, Johannisturm, wieżę jeszcze za biskupów więzieniem będącą, której piętra, każde z jednej obszernej izby sklepionej składające się, nosiły dotąd nazwania świadczące o dawnym przeznaczeniu. Dawnej pani palacu czterech pór roku starczyć teraz musiały dwie jeszcze mieszkalne komnaty. Niższe piętro, Burg Ferlies, już naówczas gruzem zasypane, dawno było niemieszkalnym. Dwa wyższe, Johannis Gefängnis i Richter Gehorsam, przygotowano dla hrabiny. Jedno z nich przeznaczone było na kuchnię i dla ludzi, drugie dla niej. Gdy wydobytą z powozu niemal znowu siłą wwiedziono hrabinę do ciasnej, sześciokątnej izby, na przestrzał oknami wąskimi oświeconej, ubogiej, nędznej, smutnej, gdy obejrzała się dokoła, rzuciła się ze wściekłością, którą hamować musiano, jakby głowę zbolałą roztrzaskać chciała o mury. Na przemiany znowu to osłupienie, to łzy, to szał i wściekłość opanowywały ją tak, że nieustanna straż czuwać nad nią musiała. Świadomi jej losów, choć najobojętniejsi ludzie od wzruszenia, patrząc na nią, powstrzymać się nie mogli. Jej piękność, niedola, rozpacz wyciskały łzy. Dodani jej stróże i sługi, które dobrano umyślnie, aby ich przekupić, ani litości obudzić nie mogła, stali osłupieni widokiem tego bezprzykładnego szału, co chwila zdającego się grozić śmiercią. Ile razy oczy jej zwróciły się na ściany izby, na wiszące nad nią ciężkie sklepienie, na drzwi zaparte, powracał ryk i szał, a po nim omdlenie i łzy. Wellen, stary żołnierz, który nigdy z kobietami nie bojował, twarda natura zdrewniałego pod mundurem człowieka, tracił głowę i cierpliwość. Smutno mu było zostać wykonawcą wyroku nad kobietą, której niedola przechodziła siły. Pierwszy ten dzień święta obchodzonego w całych Niemczech z taką radością i uroczystością rodzinną u domowych ognisk zatruty został Wellenowi widokiem scen rozpaczy. Żołnierze pod murami chodzący na wartach stawali przerażeni głosem, który się z zamku dobywał. Zdało się, jakby dawne izby tortur odbrzmiewały jękiem wszystkich ofiar swoich sprzed wieków. Noc przeszła w tym niepokoju i dzień następny ze łzami, a potem omdlenie milczące trzymało ją na łożu w pół umarłą znękaniem. Kobiety szeptały między sobą, że nie wytrzyma i skona. Trzeciego dnia Kosel porwała się z łoża, zażądała papieru, chciała pisać do króla. Przewidziano to żądanie. Listy odsyłane być miały Lewendalowi i niszczone natychmiast, z zakazem, aby je ktoś śmiał otwierać. Zastrzegł się August od wpływu tych rozpaczliwych jęków, nie dopuszczając ich do siebie. A nużby one obudziły litość, poruszyły, zniecierpliwiły, czoło królewskie okryły wstydem. Skazane więc były na spalenie. Ale nie broniono niewolnicy łzami je zlewać dnie całe. Wysłany list, który szedł w ogień, nie dochodząc rąk królewskich, dawał jej chwilę nadziei. Myślała, że choć jeden z wielu, choć trafem, który dojdzie do Augusta, wierzyła jeszcze w serce jego. Gdy pierwsze wybuchy rozpaczy przeszły, z przerażeniem rzuciła oczyma dokoła. Z pierwszej bytności swej na zamku przypomniała sobie te mury, które ją wówczas przeraziły posępnymi ściany swymi. Z okien jej widać było zębate kurtyny otaczające zamek, górę okrytą lasem i w dali sine wzgórza puste, a kraj jakiś jakby bez ludzi. Rzucono ją tu na łup samotności, wspomnieniom, dozorowi żołdactwa, znęcaniu się sług, którzy byli razem klucznikami więzienia i oprawcami ofiary. Za najmniejszym przewinieniem tego jej naznaczonego dworu grzmiał chrypliwy głos Welena, który nie rozumiał najmniejszego poblażania wobec swoich rozkazów. Z Drezna otrzymał on polecenie jak najsurowszego dozoru pod odpowiedzialnością, która naówczas łatwo aż do utraty życia rozciągnąć się mogła. Ci, co pisali instrukcje, nakazywali wprawdzie grzeczność dla kobiety, ale dla więźnia dozór, który by nawet marzenie ucieczki rozproszył. I na pierwszy rzut oka była ona niepodobną. Zamek otaczały mury wysokie dokoła, wieża świętego Jana wznosiła się ponad nimi wysoko, oknami poprzeżynana tak, że straż niemal co chwilę mogła, podniósłszy oczy, widzieć niewolnicę. Dwa podwórca bramami warownymi zamknięte przejść było trzeba, aby się dostać do stóp wieży. We wrotach chodziły straże, przy murach byli żołnierze. Sam zamek na wysokiej górze, panujący jej okolicy, każdego doń przychodzącego wystawiał na widok mieszkańców nieopodal leżącego miasteczka. Oprócz komendanta twierdzy i kilku oficerów, na to wygnanie skazanych, oprócz niewielkiej garści żołnierzy, zamek prawie nie miał innych mieszkańców. Służba hrabiny stanowiła wyjątek. Ona także dzieliła jej więzienie. Nikomu z ludzi do miasteczka nawet wyjść bez pozwolenia nie było wolno. Bramy zamykały się wcześnie. Twierdza wprawdzie jako miejsce obronne mogła mieć pewne znaczenie. Leżała blisko granicy Czech, broniła saskich rubieży. Ale stąd dawno żadna nie zagrażała wojna i opuszczono ją powoli. Königstein i Sonnenstein, te za niezdobyte naówczas uważane fortece, odebrały Stolpenowi dawno jego ważność. Nie bardzo też pilnie strzeżono zamku aż do przybycia hrabiny. Ten więzień stanu, ta winowajczyni, co śmiała się mniemać królową i nie chciała zwrócić pisma pańskiego, ściągnęła dopiero czujność całą ku opuszczonym murom. Stary Welen, który nie widział upono nigdy hrabiny, a z niewierności króla wznosząc, wystawiał ją sobie zestarzałą i zbrzydłą, osłupiał, gdy ją po raz pierwszy zobaczył. Kosel miała naówczas 36 rok życia, lecz szczególny dar Boży nadał jej wiekuistą młodość. Śladu przebytych cierpień widać na niej nie było i nigdy może ani piękniejszą, ani ponętniejszą nie była. Blask jej oczów, białość i świeżość twarzy, majestatyczna postać, kształty snycerskie wprawiały w zdumienie tych, co na nią patrzyli. Jakby urągając się upokorzeniom, które ją spotkały, Kosel przybrała tu postawę, obyczaj, mowę panującej. Rozkazywała, a w słowach jej przebijała się tym większa duma, im nieszczęśliwsze stawało się położenie. Jakże tam dni płynęły nieskończenie długie, nieprzeżyte, jednostajne. Kosel miała na zapełnienie ich wspomnienie tylko, a czasem wracała nadzieja. Przeklinała okrucieństwa Augusta i nie umiała razem pojąć, aby ono trwać mogło, aby ten, co ją zdawał się kochać tak czule, mógł stać się dla niej niemym, tym katem bez duszy. Listy, które pisała, stały się dla niej potrzebą i nałogiem. Po milczeniu domyślać się mogła, że rzucała je w otchłań bezdenną. A jednak ulgę czuła, gdy myśl jej wylała się na ten papier, który być mógł tylko urągowiskiem dla ludzi. Zrobiłaś co tak złego, ażeby się wiecznie nad nią znęcać miano. Nawet pozbawić ją dzieci, pod pozorem, że mogła w nie tchnąć tę nienawiść ku ojcu, którą palała przeciw niemu? Gdy w Nossen chwytano na prędce, co należało do uwięzionej, ktoś rozproszone kartki Biblii zagarnął. Przyszły one tu z nią i hrabina zaczytywała się w nieśmiertelnej księdze, której tyle ludzkich wycisnęło się boleści. Te poszarpane karty, których część wiatr poroznosił, wzbudziły żądanie całej księgi. Poslała do Welena rozkaz, aby jej Biblię kupiono. Komendant odniósł się do Drezna. Kazano spełnić żądanie. Biblia odtąd nie zeszła z jej stołu. Na jej kartkach znajdowała, jeśli nie pociechy, to zapomnienie. Uczyła się z niej, czym od lat tysiąców było życie. Długą męczarnią przed grobową. Tak ją tu zastała wiosna. Wiosną, w której się wszystko budzi wesołe i młode do życia, która dla niej śmierć tylko przedłużyć miała. W sąsiednich drzewach zaczęły przelatywać żwawe ptaki, jaskółki przybyły do starych gniazd na wieży, aby je lepić na nowo. Drzewa zaczęły zielenieć i roztwierać się listkami ku słońcu. Ponad światem falami płynęło wonne ciepło, kwiatów westchnieniami i zaprawne. Nawet około pustego zamku rozbudziło się do życia. Polami szły pługi i ludzie się przesuwali wolni, gromadami, a ona jedna była sama i przykuta. Stanąwszy w oknie i goniąc oczyma z dala ujrzaną postać, zgadując ją, wcielając się w jej byt, Kosel zadumywała się godzinami i nie wiedziała, jak czasem żołnierz stojący na straży, tak samo oślepiony jej pięknością, wpatrywał się w nią, zapominając o sobie i pytając, co tak piękna istota tak strasznego popełnić mogła, by ją na niewolę skazano. Stary Weren, chodząc fajką po wałach, nieraz sam patrzał ku górze i czuł, że mu się robiło w myślach gorzko, na sercu ciężko, że mniej kochał swego wspaniałego pana Fryderyka Augusta. Robiło mu się żal. Za całą przechadzkę wąskie wschody i 10 kroków komnaty. I wiecznie to duszące sklepień powietrze, którego słońce ogrzać nie mogło, i wieczne listy, co szły na stos, lub Biblia i łzy. Welenowi nawet żal się z piersi dobywał. U stóp wieży świętego Jana był mały klinek ziemi, opasany murem twierdzy i ścianą wieży. Miejsca tyle, jak na dostatni grób człowieczy. W tym kątku kwitły pioruny i macierzanka i dzikie gwoździki różowe. Po murach czepiały się źdźbła trawy i posiane przez wiatry nienazwane kwiatki ubogie. Welen pomyślał sobie, gdyby choć ten ogródek. Ale na ogródek nawet trzeba było pozwolenia, bo on był ulgą, słodyczą, pociechą, a zbuntowanej kobiecie dać trochę litości, było ją uzuchwalać. Sam więc stary zrobił tu sobie ogródek, myśląc, że choć popatrzeć na kwiatki miło będzie tej, co jak kwiat pański zwiędła na lodydze. Kosel wyjrzała w ten kątek i zobaczyła, że go kopano. Przyszedł jej na myśl grób. Odwróciła się. Dopiero gdy wiosna, co tak żwawo sieje i rodzi, wyprowadziła tu kwiaty, Kosel się im uśmiechnęła. Nie takie miała w swoich ogrodach i w Hesperyt ogrodzie, i w Pilnic, a teraz i tych mieć nie mogła. Zdawało jej się, że gdyby zamiast na kamieniach mogła choć usiąść na ziemi i przytulić się do niej, odżyłaby znowu. Myślała, że kwiaty byłyby dla niej powiernikami i towarzyszami. Lecz prosić o to nie mogła królowa, cierpieć wolała. Witała z rana ogródek i żegnała go, gdy pachniał wieczorem. Stary Welen kazał jej powiedzieć słudze, że ten ogródek jest dla niej, że go sobie objąć może. W istocie uciec stąd było niepodobna. O 3 kroki chodziły aż 2 straże. I jednego poranku Kosel zeszła ze wschodów bez przeszkody, aby swój ogródek zobaczyć. Powietrze zdało jej się upajającym, słońce nieznośnym, światło oślepiającym. Potrzebowała czas jakiś wsparta o mur spocząć, póki nie przyszła do siebie. Odtąd ogródek stał się jej całą zabawą i całe dnie w nim spędzała rękami własnymi, pielęgnując kwiatki, które przywozić sobie kazała. Niewiele ich było. Mogła więc, znając krzaczek każdy i pielęgnując z osobna, wlać weń życie i oczyma go wychowywać. Tak zeszła wiosna i lato, bez żadnej zmiany, bez żadnej nawet jej nadziei. Głucha cisza otaczała ją ciągle, na listy nie było odpowiedzi, z dawnych znajomych nikt się nie zgłosił. Z ogromnych skarbów jej, zabranych dla dzieci, rozerwanych przez chciwe ręce, płacono jej około 3000 talarów, które mogła na swoje obrócić potrzeby. Ale o tych komendant zamku wiedzieć musiał. Wpuszczano tylko osoby niepodejrzane, handlarzy i przekupniów, a i ci wprzód musieli się poddać starannemu opatrzeniu, aby z sobą nie wnieśli pociechy lub nadziei. Od przybycia swego do Stolpen hrabina oczekiwała Zakliki, ale upływały miesiące i ogródek przekwitał, a słychu o nim nie było. Aż jesienią późną Żyd, który przyniósł jej coś na sprzedaż, gdy odeszły sługi, obejrzawszy się w koło bojaźliwie, szepnął, że ten, co podkowy łamał, żyje i kiedyś się pokaże. Dosyć było tych wyrazów, aby już uśpiono obudzić nadzieję. Przybyły poseł nic więcej nie wiedział.